Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Dzień dobry, CoDrive numer 89 po przerwie wakacyjnej. Jest ze mną Cezary Gutowski z jakichś bardzo ładnych okoliczności przyrody. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry bardzo.
I jest z nami, i tutaj wymyśliłem to parę dni temu i zastanawiam się, czy to jest oryginalne przywitanie, czy słyszysz to co chwila. Wielki Bu Formuły 1, czyli Bartosz Budnik.
Nie, tego jeszcze nie słyszałem, przyznaję, ale nie wiem, czy w obecnych politycznych okolicznościach to jest odpowiednie przywitanie, ale dzień dobry.
Jest nam bardzo miło. Bartosz, czyli druga część podcastu Budnik Pokrzywiński, twórca też portalu Parc Fermé. Oczywiście wszyscy znacie, wszyscy kochacie, a dzisiaj będzie sobie z nami rozmawiał. Dzisiaj porozmawiamy oczywiście o Grand Prix Holandii, które nadchodzi.
Przepraszam, i dziennikarz Eleven Sports, o tym nie możemy zapomnieć.
Dziennikarz Eleven Sports, tak, jak najbardziej. By day. Porozmawiamy sobie też o tym, czy to jest z dziennikarzem Eleven Sports, o tym, czy to jest koniec Hamiltona i o tym, czy to jest koniec szans Maxa i o wielu różnych sprawach też sobie porozmawiamy, a zanim sobie przejdziemy jeszcze do podcastu, to zachęcę Was, drodzy słuchacze i drodzy słuchaczki, osoby słuchające, że jeżeli na przykład nie macie ubezpieczenia na samochód, a takie ubezpieczenie trzeba mieć, to warto je kupić u partnera naszego podcastu, czyli Mubi.pl. Jeżeli skorzystacie z linku, który jest w opisie, to dostaniecie zwrot 100 zł, także no tylko kupować te ubezpieczenia, samochody i ubezpieczenia do nich. Bartku, zawsze mamy propsy i disy po poprzednim wyścigu, ale to już ci zabrała Aldona Marciniak w podsumowaniu połowy sezonu, więc nie musisz sobie przypominać, co tam się
chyba
działo.
Chyba, że życzysz sobie dołożyć do życia.
Nie, dziękuję bardzo, nie trzeba, naprawdę nie trzeba.
Pamięć bywa krótka, jak to mówią, ale zachęcamy do przesłuchania. Jeżeli ktoś chce posłuchać propsów i podsumowania połowy sezonu, to z Aldoną. Ale chcielibyśmy Cię zapytać o pozytywną i negatywną niespodziankę tej pierwszej połowy. To sobie musisz przypomnieć w takim razie.
No, negatywna jest raczej prosta i to jeden z tych tematów, które wymieniałeś wcześniej. No, Lewis Hamilton jest chyba najbardziej negatywną historią tego sezonu. Drugą jest chyba też, w sumie mam dwie, bo jedną jest Lewis Hamilton, bezapelacyjnie, bo to jest chyba największy zawód, jaki możemy mieć, ale drugą chyba jest ta dominacja McLarena i to, jak mocny jest McLaren w porównaniu do całej reszty i fakt, że to tak naprawdę najczęściej kierowcy sprawiają, że McLaren nie wygrywa każdego wyścigu, bo gdyby tam siedział Max Verstappen, to mogłoby być zupełnie, zupełnie inaczej. A największy na plus, no to chyba jest podniesienie się Saubera, tak jak mam wyciągać to, że Hulkenberg stający na podium, Bortoleto punktujące regularnie, no to są historie, które są po prostu absolutnie piękne.
A ciekawe, że mówisz, że negatywny jest McLaren w ogóle.
W sensie, wiesz, no chodzi mi o to, że nie mamy walki o tytuł. Myśmy się wszyscy spodziewali przed tym sezonem, że to będzie trójstronna, może nawet czwórstronna walka o tytuł, że Mercedes, Ferrari, McLaren, ostatni rok regulacji, jeszcze Max Verstappen, wszyscy będą się bić, nie będziemy wiedzieli, kto będzie wygrywał dany wyścig, a tak naprawdę teraz stoimy przed taką smutną konstatacją, że jest McLaren, a potem długo, długo nic.
Rozumiem. No w tej perspektywie faktycznie, ale póki co walkę tu jeszcze mamy, ale to potem jeszcze do tego wrócimy. Przynajmniej tyle.
No dobra, a już niby tu trochę powiedziałeś to nazwisko, ale najlepszy rookie połowy sezonu? Czy to będzie Bortoleto dla ciebie, czy...
Nie, wiesz co, ja chyba cały czas zostaję z Isaaciem Adjarem i chyba tego na razie zdania nie zmienię. Poza tą wpadką w Australii, tak naprawdę gorsza forma trochę Racing Bulls w ostatnim czasie, chociaż Lawson się też odbił, ale wydaje mi się, że całościowo, jak mam na to spojrzeć, to chyba jednak patrzę bardziej w stronę Adjara niż Bortoleto, chociaż te ostatnie weekendy w wykonaniu Brazylijczyka naprawdę piękne.
Był lekki twist, no właśnie, Hadżar trochę, ale ja mam dokładnie tak samo. No to jeszcze kto będzie mistrzem świata? Wiesz, potem będziemy wyciągać, kto z naszych gości.
A to ja już, słuchaj, ja zawarłem zakład pewien i to chyba był drugi weekend sezonu, kiedy powiedziałem, że mistrzem świata będzie Oscar Piastri i ja z tym zostaję i tego zdania nie zmieniam. Uważam, że największym plusem Lando Norrisa w tym sezonie jest jego doświadczenie, tylko że Oscar Piastri go nabiera z każdym kolejnym weekendem, a mam wrażenie, że w tym roku to jest po prostu bardziej kompletny kierowca, facet, który dociągnął to, czego brakowało w zeszłym roku, czyli chociażby tempo w kwalifikacjach, co pozwala mu teraz na to, żeby faktycznie Lando Norrisa bardzo mu mocno grozić w większości wyścigów, a w wielu, wielu weekendach być po prostu od niego lepszy.
A czy w takim razie nie dziwicie, że na tym etapie sezonu jest tak mała różnica między Piastrim a Norrisem, bo to tylko 9 punktów?
Wiesz co? Właśnie to jest najdziwniejsze, że pomyślałbyś, że ona jest większa, tak całkiem serio mówiąc, a faktycznie to jest tylko 9 punktów, no ale zdarzały się błędy Piastriego, tak jak po tym samochodem bezpieczeństwa, nagłe hamowanie, które nie wiadomo po co zrobił i przegrał wygrany wyścig tak naprawdę, więc to nie jest tak, że Oscar Piastri jest perfekcyjny, bo absolutnie nie i wiem też, że wielu fanów Lando Norrisa zawsze się obrusza, kiedy się mówi, że on jest gorszym kierowcą w tym sezonie niż Oscar Piastri. Obaj panowie mają ten sam problem, bywają nieregularni, robią dużo błędów i mam takie wrażenie, że brakuje jeszcze Oscarowi Piastriemu brakuje takiego wejścia na poziom taki, jak potrafi Max Verstappen. Wygrywać seryjnie, robić to bez większych problemów. On jeszcze miewa te momenty, w których traci koncentrację i coś nie do końca działa tak jak powinno i chyba tylko i wyłącznie z tego powodu ta różnica wygląda tak, a nie inaczej.
Ja, znaczy, zrobiłem ostatnio program i wyliczałem w ogóle 7 czynników, które zdecydują o mistrzostwie, ale wyliczyłem między innymi poza błędami, ile razy kto miał szczęście. No i wychodzi na to, że minimum 3 razy Norris wygrał wyścig albo był przed Piastrim, dlatego że po prostu miał safety car w dobrym momencie. Albo na przykład, że gorzej wystartował i miał gorsze kwalifikacje na Węgrzech i dostał przez to przypadkiem lepszą strategię. Natomiast sporo osób pisało, fanów Piastriego, że McLaren ingeruje w tę walkę, że McLaren wspiera Norrisa. Czy ty też widzisz to w ten sposób?
Wiesz co, wydaje mi się, że nie. Chyba nie do końca. Ja wiem, z czego to może wynikać, bo Zak Brown mówiąc o tym, o wchodzimy w erę Lando Norrisa i tak dalej, i tak dalej. No to te wszystkie rzeczy zostały już dawno zweryfikowane i są dawno, dawno nieprawdą. Wydaje mi się, że nie ma ingerencji McLarena, przynajmniej nie w tym momencie, i to byłoby też głupie, moim zdaniem, ze strony McLarena, gdyby oni w tym momencie ingerowali w walkę o tytuł i za wszelką cenę chcieli zrobić z mistrza z Norrisa, bo to będzie miało dla nich więcej problemu przyniesie niż pożytku długofalowo. Bo Lando Norris raz, że jest starszy, dwa, że moim zdaniem jest bardziej chimerycznym kierowcą niż Oscar Piastri. I stawianie na Norrisa w takiej sytuacji przez McLarena, takie zero-jedynkowe, to chyba nie byłaby najrozsądniejsza decyzja. I
Mi
to
też się
chyba się nie
wydaje,
dzieje.
że dotąd, nie chociaż była ta Australia, nie? No, że na początku, kiedy
Tak.
Piastriemu zabronili tego, ale to był jedyny przejaw na początku sezonu i wydaje mi się, że to nie miało jakby, to nie chodziło o to, nie? Po prostu oni się trochę bali,
Tak.
zagrali ostrożnie. Tego nie
Raczej bym na to
widzę.
stawiał, że oni faktycznie
Natomiast
byli w Australii wystraszeni, no.
na tych dwóch kierowców, tak jak rozmawiamy, znaczy mi się wydaje, że akurat Piastri jest regularny generalnie, bardziej niż Norris, natomiast gdybym miał obstawiać, to powiedziałbym, że Norris jest kierowcą szybszym, tylko pod warunkiem, że złoży to okrążenie, co mi się rzadko zdarza, i nie będzie popełniał błędów. Natomiast wydaje mi się, że po stronie Piastriego może tej ostatecznej prędkości nie ma aż tyle, co Norris. Mogę się mylić. Chodzi o to, że jak Norris przeładuje takie idealne kółko à la Monaco czy Austria, to ono jest po prostu nie do ruszenia. W wykonaniu Piastriego nie było jeszcze tak przekonywającego szybkiego okrążenia. Natomiast no, po stronie Piastriego regularność przemawia przede wszystkim, tak? Czyli
Znaczy,
no, to jak tłucze punkty.
kwalifikacyjnie się z tobą chyba zgodzę, bo Norris ostatnio faktycznie pokazuje, że on potrafi w kwalifikacjach złożyć jedno piękne okrążenie. Wiadomo, że tam brakuje jeszcze trochę do Verstappenów czy Leclerców, bo tam panowie są jeszcze poziom wyżej i tam już naprawdę magia czasami wylewa się z kokpitu. I faktycznie kwalifikacyjnie się zgadzam, ale wydaje mi się, że całościowo, jako cała paczka umiejętności, Oscar Piastri po prostu jest lepszym kierowcą i pewnie długofalowo po prostu będzie odniesie więcej sukcesów w Formule 1, ale oczywiście mogę się kompletnie mylić.
To jeszcze mi przyszła jedna rzecz do głowy a propos tych dwóch pomarańczowych. Czy myślicie, że jeżeli Piastri wygra w tym roku mistrzostwo, to Norris się już zapadnie i dopóki będą jeździć w jednym zespole, to już nie pokona Piastriego? Piastri sobie już wtedy taką pozycję ustawi, a Norris, wiecie, ze swoją psychiką po prostu spadnie na miejsce numer dwa? Bartek, czy myślisz, że
Wiesz
Norris jest
co?
mocny?
To jest trudne pytanie. No psychicznie, jeżeli chodzi, moim zdaniem ta miękka psychika u Lando Norrisa jest jego największym problemem i mam wrażenie, że zaczął nad tym pracować, bo on dużo mówił w trakcie ostatnich weekendów, że on dużo pracy poza torem w to wszystko wkłada i wydaje mi się, że być może tu jest jakaś współpraca z psychologiem sportowym, być może poszedł w tym kierunku. Moim zdaniem słusznie, bo jeżeli coś jest tak dużym problemem u ciebie, no to musisz w jakiś sposób to wyeliminować, a mam wrażenie, że wielokrotnie, tak jak wspominałeś, on gdzieś tam się potrafił kompletnie zapadać w jakichś weekendach, kiedy nie szło od samego początku, albo kiedy popełnił jeden błąd, to nagle wszystko się zaczynało walić jak domek z kart. Nie sądzę, żeby on kompletnie miał się rozpaść, to na pewno będzie dość duży problem, no i to wtedy jest takie popularne stwierdzenie, że ktoś mieszka u kogoś w głowie. I mam takie wrażenie, że u Lando Norrisa Max Verstappen to już się dawno rozgościł, a Oscar Piastri niedawno wszedł przez drzwi i usiadł obok niego na kanapie. I teraz panowie zaczynają dzielić karty, kto bardziej w tej głowie siedzi, kto jest bardziej właścicielem tego przybytku. No i pewnie będzie tak, że jeżeli Piastri zostałby mistrzem świata, to on w tej głowie Norrisa będzie jeszcze mocniej siedział. Natomiast nie wydaje mi się, żeby kompletnie miał się Norris rozlecieć.
No Norris przejawia taką cechę dla mnie, która dla mnie jest nadzwyczajna zupełnie, czyli przy wszystkich swoich słabościach, znaczy inaczej, ich nie ma tyle, ale są to duże słabości, no bo ja nigdy nie zapomnę, jak jechał po zwycięstwo w Singapurze, gdzie miał totalną dominację i dwa, trzy razy by się rozbił w tym wyścigu. I to się powtarzało kilka razy. No i miał też nie jeden weekend, miał dużo weekendów, kiedy słaby start, kiedy po prostu nie wykorzystywał potencjału samochodu, czyli miał wręcz ogromną wpadkę, jaką było wjechanie w tył samochodu Piastriego w Kanadzie. I on przyjeżdża na kolejny wyścig i po prostu to poniósł jak po kaczce. To jest ogromna siła. Nie wiem, czy w kontekście walki o mistrzostwo to zadziała. Chyba nie. Znaczy faktycznie jak Piastri wygra w tym roku, to w kolejnych latach nie będzie miał szansy na list bez pomocy zespołu, ale nie dlatego, że on by nie pociągnął tematu, tylko dlatego, że po prostu Piastri wejdzie na jeszcze wyższy level i tak jak teraz ma małe przewagi, tak będzie to dopinał, po prostu Piastri będzie lepszym kierowcą, a Norris zostanie na tym poziomie, na którym jest. Ja to tak widzę przynajmniej. Natomiast gdyby Norris przyszedł do innej ekipy i nie miał szybszego samochodu niż Piastri, ale podobną prędkość samochodu, to wierzę, że w dwóch różnych ekipach Norris byłby w stanie Piastriego pokonać przy nie tak bardzo sprzyjających okolicznościach. Po prostu uważam, że jest naprawdę kierowcą bardzo szybkim i jest kierowcą, który bywa błyskotliwy. Dobrze się ściga generalnie. Wcale nie tak gorzej od Piastriego, jak się na tym zastanowić. I jak wyeliminuje te drobne błędy, to moim zdaniem, jak będą startować w dwóch różnych ekipach, jeśli Piastri będzie mistrzem świata w McLarenie, to Norris będzie cały czas rywalem dla Piastriego.
Wiesz co, przy walce koło w koło to jeszcze tylko się wtrącę. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko Piastri jest trochę z przodu przed Norrisem i to chociażby się bierze stąd, że te wyprzedzania pozewnętrzne, które w ogóle Piastri, mam wrażenie, opatentował jakiś czas temu i robi to praktycznie każdemu, komu może, co oczywiście wynika z tego, że ma auto, które mu na to pozwala, ale chyba mimo wszystko koło w koło bym bardziej wyżej postawił Piastriego, ale zgadzam się z tym, że faktycznie w innym zespole mógłby się Norris faktycznie odbudowywać i faktycznie jeszcze jedna sprawa. Wygrana Piastriego mogłaby bardzo mocno Norrisowi zaszkodzić faktycznie w pozycji w zespole, no bo wtedy to wyglądałoby zupełnie inaczej, patrząc jeszcze z tej perspektywy. No i być może sam Norris w ogóle chciałby wtedy z McLarena gdzieś umykać.
No moglibyśmy o tych dwóch ananasach rozmawiać długo, bo teraz pomyślałem o tym, że w sumie Norris to jeździł tylko w McLarenie, więc co by było, gdyby gdzieś przeszedł indziej, ale tak to zobaczymy. Tak jest. Ale jako, przepraszam, Piastri, jeszcze w Alpin.
Ale tak zwanie nieoficjalnie.
Tak jest. Nie zapominajmy o tym epizodzie przepięknym. Wyszły nam jakieś takie szybkie strzały na początek, ale mam jeszcze jedną rzecz, którą cię chciałem, Bartek, spytać, o którą pytamy jeszcze wszystkich, póki film króluje w box office'ach, chociaż jest już do wypożyczenia i kupienia na Apple TV. Nie trzeba iść do kina. F1 Movie. Razem z Bartkiem Pokrzywińskim robiliście bardziej szeroką recenzję, na którą zapraszamy do Was na kanale, ale krótkie podsumowanie. Robert Kubica nie oglądał i nie zamierza. Maciek Jermakow, całkiem mu się podobało. Cezary Gutowski dał 5 na 10, powiedział, że to jest dobra ocena. Ja dałem 7 na 10, ja się bawiłem dobrze i po prostu przymykałem oczy na pewne rzeczy i tyle, tak jak Top Gun Maverick. Ale im dalej jestem od filmu, tym milej go pamiętam. I muzyka, i kilka scen mi zapadło w pamięć, takich naprawdę fajnych, typu to intro z głównym tematem muzycznym i Silverstone. Jak ty oceniasz film?
To intro, o którym mówisz na Daytonie, to w ogóle moim zdaniem jest piękne pokazanie samego Endurance, bo na kilku wyścigach miałem okazję być i mam wrażenie, że to świetnie w ogóle oddaje duszę tego, jak to mniej więcej wygląda, oczywiście pomijając te bzdety typu, że on jedzie całą noc i tak dalej, no to już oczywiście jakby włóżmy to między bajki, bo to wszystko nigdy nie miało mieć trochę sensu, mam wrażenie. Ja zawsze wychodzę z takiego samego założenia przy tym filmie, że jak pewnie pilot myśliwca siada i ogląda Top Gunna Maverick, to się śmieje w głos w wielu momentach, bo to po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma sensu. I ja z takim trochę nastawieniem podchodziłem do tego filmu, że chciałem... To oczywiście tego się nie da w 100% zrobić i to nie da się tego zupełnie wyłączyć, ale myślałem o tym trochę na zasadzie, dobra, idę na film rozrywkowy, wiem, że on jest, osią jest Formuła 1 i zdaję sobie sprawę z tego, że tu będzie pełno bzdur, więc przestańmy o tym myśleć. Oczywiście, że się nie dało i oczywiście, że część rzeczy bolała, typu wykorzystywanie tam urywania sobie przednich skrzydeł jako strategii i tak dalej, no to kompletne bzdury. Natomiast mi się ten film bardzo podobał. Uważam, że jako film rozrywkowy to nie jest przypadek, że on już zarobił prawie 600 milionów dolarów na całym świecie, bo to jest świetny film rozrywkowy, tak samo jak świetnym filmem rozrywkowym był Top Gun Maverick, którego ja absolutnie uwielbiam. I dla mnie w takiej skali do 10 to jest 8, może nawet 8+, bo się po prostu świetnie bawiłem. Pewnie dałbym więcej, gdyby nie fakt tego, że widziałem tak dużo małych bzdurek poukrywanych, małych i dużych bzdurek poukrywanych w tym filmie, ale wydaje mi się, że sama kreacja Brada Pitta, Javiera Bardem i tak dalej, to wszystko mi się bardzo, bardzo podobało i uważam, że ten film jest wart obejrzenia, a jeżeli ktoś nie potrafi trochę oddzielić takiej mocno fanowskiej, takiej hardkorowej swojej strony od tego filmu, to może faktycznie go lepiej nie ogląda, albo niech weźmie dużo środków uspokajających zanim w ogóle do seansu usiądzie, bo może być z tym różnie. Dla mnie po prostu produkcja na bardzo wysokim poziomie, tylko boję się trochę teraz o sequel, bo widziałem, że w ogóle pojawiają się jakieś informacje. F2, tak, oczywiście. Pojawiają się jakieś informacje, że tam Tom Cruise nawet ma być zamieszany w sequel, tylko że jakieś 3 filmy po drodze jeszcze ma Kosiński do zrobienia, więc nie wiem, ile oni już 4 będą mieli lat, to nie wiem, czy to będzie miało w ogóle jeszcze jakikolwiek sens.
No Brad Pitt się strasznie starzeje, prawda? 60 lat okropnie wygląda, biedaczek. Po
Tom Cruise też zresztą, no nie? Tak.
Ja dorzucę swoje 3 grosze, dlatego że też jest to film, który trawię, o którym dużo myślę. Też uważam, że jest to dobry film rozrywkowy. Jest to takie dobre kino, szczególnie w zalewie tego, co się pojawiało ostatnio ze strony Hollywood. Też mi się podobał Top Gun Maverick, natomiast uważam, że oba filmy pod pewnymi względami są tak samo płytkie, ale one nie muszą być głębokie. Ja nie idę na ten film do kina po to, żeby, nie wiem, się zastanawiać nad losem ludzi w Iranie. Na to mam rzeczywistość niestety smutną. To przyjmuję, natomiast zdałem sobie sprawę, co tak naprawdę mi w tym filmie najbardziej przeszkadzało. I to jest coś, co szczerze uzmysłowiłem to sobie, patrząc na recenzje innych fascynatów. Ten film przedstawia kierowców Formuły 1 jako przeciętniaków. Znaczy, człowiek, który się nie zna na Formule 1, idzie na ten film i widzi, że koleś, który ma tam 50 parę lat, przychodzi prosto, że ściga się w Porsche do Formuły 1 po 100 latach przerwy. I on się zaczyna ścigać i no, jak równy równym z innymi kierowcami Formuły 1, to pokazuje taki stereotyp Formuły 1 w oczach bardzo wielu ludzi na całym świecie i też w Polsce. No tak, no jeżdżą, no ale ja też jeżdżę, mam prawo jazdy, ścigam się, no to oni jeżdżą szybciej, no jeżdżą dużo szybciej, no ale jeżdżą dużo szybciej. Jakby ludzie nie zdają sobie sprawy, patrząc na ten film, jak wielką męstwą są starty Formuły 1 na tym poziomie, na jakim startują kierowcy Formuły 1. Nie zdają sobie sprawy, że to jest taki sport jak tenis albo łyżwiarstwo figurowe, że jak nie zaczniesz tego robić w wieku lat 5, w porywach do 8, to nie masz żadnych szans, że musisz po prostu tłuc te kilometry, tak samo jak musisz tłuc te obroty czy uderzenia tenisowe. Po prostu strasznie spłycają zajęcie kierowcy Formuły 1, a to są herosi, to są geniusze jazdy, duża część z nich. Więc to jest mój zarzut do tego filmu, że super fajnie, że go się dobrze ogląda i naprawdę zabił dużo dobrego dla Formuły 1, to bez cienia wątpliwości dzięki temu Formuła 1, zresztą odnotowano duży zysk w drugim kwartale Formuły 1 i wzrost oglądalności, to są ogromne zyski, więc absolutnie jeśli chodzi o interes i zainteresowanie Formuły 1, on zrobił tę robotę, to od początku mówiliśmy w naszej recenzji, ale w takiej świadomości przeciętnego człowieka, który się nie interesuje wyścigami w ogóle, jednak bardzo obniża status kierowcy Formuły 1, po prostu nie pokazuje tego, czym jest w istocie ta maestria jazdy samochodem Formuły 1. I to no niestety, no nie da się tego pogodzić prawdopodobnie, może nie wiem, w sequelu to będą w stanie dużo bardziej pokazać, ale nie przy tej historii, kiedy koleś tak po 20 paru latach przerwy czy 30 wchodzi i jeździ na poziomie innych kierowców.
A Cezary, no ale to generacyjny talent, no przyszedł, wrócił, po prostu chwilę go nie było, no przypomniał sobie wszystko w 5 sekund, ja się w pełni zgadzam z tym, co powiedziałeś. To jest jeszcze jedna rzecz a propos kierowców w tym filmie, Mam wrażenie, że z Joshua Pierce, tak, to chyba był ten drugi kierowca, jeżeli dobrze jeszcze pamiętam nazwisko, no to z niego zrobili głupka, więc jakby no z jednego tak. zrobili gościa, który wchodzi po 30 latach i jest absolutnie boski, a drugi jest wielkim talentem, który generalnie no, wychodzi na kompletnego głupka, nie znającego też historii Formuły 1, bo nie ma pojęcia, kto przychodzi do zespołu, więc faktycznie ten aspekt jest dość słaby, ale to też wynika z tego, o czym powiedziałeś. Moim zdaniem to się ze sobą łączy, po prostu płytkość fabuły tutaj wraca i to jest ten problem tego filmu, na który wiele osób zwraca uwagę. Mi osobiście w filmach akcji to nie przeszkadza, bo tak musiałbym wychodzić z kina, a znam osobę, która wyszła z kina i to jest Bartosz Pokrzywiński w trakcie seansu Szybkich i Wściekłych, którejś części, kiedy torpeda płynęła obok samochodu i przestawił ktoś ją ręką i stwierdził w tym momencie, że on ma dość i wychodzi z kina, więc dla mnie akcja, rozumiem, odmóżdżacz, więc ja fabularnie jakoś nie mam wielkich pretensji do tego filmu i pewnie to, o czym mówiłeś ty i w 100% masz rację i gdzieś ten Joshua Pierce, no to wszystko wynika po prostu z tego, że trudno w tak długim nawet filmie jak ten, bo prawie 3-godzinnym, zawrzeć jakiś odpowiedni rozwój postaci, bo po prostu nie ma na to najzwyczajniej w świecie czasu.
Powiem ci, że akurat te kreacje no, były fajnie przedstawione, mimo że były miały mało wiarygodne i szef i dyrektor techniczny, to akurat mi to nie przeszkadzało, bo w fabule bardzo dobrze wyglądało i mi się po prostu podobały te kreacje. Natomiast co do Bartosza, to ciekawe, że powiedziałeś, dlatego że ja nigdy nie obejrzałem w całości żadnego odcinka Fast and Furious, dlatego że po prostu patrząc na sequele czy na fragmenty, jak leciałem, surfowałem, po prostu nie byłem w stanie wytrzymać patrząc na te rzeczy i nigdy nie obejrzałem całego odcinka nawet.
A jedynkę widziałeś? To koniecznie. Jedynka to jest klasyk. Jedynka jeszcze nie, w jedynce jeszcze nie latają, nie skaczą i nie mają supermocy, więc jedynkę bardzo mocno polecam.
Moja ulubiona część to Tokyo Drift, która jest, Tokyo Drift wiem, że bardzo niekanoniczna, ale mi się na przykład bardzo podobała. A propos to, co powiedziałeś, że jak piloci myśliwców oglądają Top Gun Maverick, jest świetna seria na YouTubie, nie pamiętam jak to się nazywa, ale dwóch amerykańskich byłych pilotów ogląda Top Gun Maverick, sceny mają puszczone i wiecie, scena trwa 3 minuty, film trwa 30, bo oni zatrzymują co chwila i tłumaczą, co jest bez sensu. Więc można sobie bardzo fajnie zepsuć film cały. Dlaczego jest głupota na głupocie. Przy czym z taką dużą dozą humoru i charyzmy to opowiadają, wydaje mi się, jak na pilotów myśliwców. Chociaż poznałem kilku pilotów myśliwców i to zawsze są bardzo ciekawi i trochę szaleni ludzie. Takie mam wrażenie. Max Verstappen, wracamy do prawdziwej Formuły 1. Czy on się jeszcze liczy w tej walce? No to nie mogę tak zadać pytania, no bo chyba ciężko.
Nie, możemy iść dalej, słuchaj.
Powiem wam szczerze, że ja jestem dużym fanem jego umiejętności, więc dopóki szanse matematyczne są, to będę wierzył, że nastąpi nam jakiś gigantyczny przewrót i on coś z tego wyciągnie. Acz umówmy się, no jeżeli już Helmut Marko mówi, że nie, to nie. Czarku, coś tutaj dodajesz, czy po prostu uznajemy, że Max Verstappen już nikt w niego nie wierzy i to nie będzie piąty tytuł Mistrza Świata?
No, przypomnę, że w odcinku z Mikołajem, jak żeśmy gadali o tym, czy ma szansę, czy nie ma szansę, to powiedziałem, że tak, że moim zdaniem to już koniec marzeń. To nie wiem, ile to było temu. Za 3 miechy? Coś takiego?
No, tak, coś takiego.
No nie, to nie przejdzie. McLaren jest o wiele za mocny, Red Bull jest w kryzysie i co więcej jest to kryzys, którego nie da się odwrócić tak szybko, a już nie szczególnie z nowym szefem, moim zdaniem to będzie ciężka sprawa, więc nie wierzę w to. Ale to mam przy okazji pytanie do Bartka. Jak przyjąłeś informację o zwolnieniu Hornera?
Szokiem, tak szczerze powiedziawszy, bo jasne, że coś wisiało w powietrzu i jasne, że te stosunki w Red Bullu były kompletnie zepsute od początku zeszłego sezonu i jasne, że gdzieś delikatnie można było czuć, że to szambo może wybić, że już jakby jesteśmy blisko, odeszło już tyle osób, już jesteśmy w momencie, w którym tak naprawdę wszystko, co zbudował Christian Horner, jeżeli chodzi o wierchuszkę Red Bulla, no to już sobie albo gdzieś poszło, albo za chwilę sobie gdzieś pójdzie, takie mieliśmy wrażenie, tylko on wydawał się niezatapialny, no bo myśleliśmy, że wsparcie tajlandzkiej części państwa Juvidia pomoże mu po prostu utrzymać się na stołku. No nie wiedzieliśmy też wszyscy i raczej nie zwróciliśmy na to uwagę, że zmieniła się kompletnie struktura właścicielska, no bo nikt raczej nie siedzi i nie patrzy, jak wygląda akurat w tym momencie struktura właścicielska Red Bulla i że 2% były przekazane jakiemuś funduszowi powierniczemu, więc nikt na to nie patrzył. Wydaje mi się mimo wszystko, że rozumiem, co oni zrobili, rozumiem tego, to, że Red Bull może potrzebować takiego tąpnięcia, wstrząsu, tylko nie wiem, czy Laurent Mac jest, to jest odpowiednia osoba do tego, żeby to robić, to już jest inna kwestia, ale też nazwisk, mam wrażenie, brakuje na rynku, żeby je zatrudniać w takim zespole. Natomiast wydaje mi się, że timing tej decyzji jest kompletnie zły i też to chyba jest mimo wszystko tak trochę, zaraz serialowo może trochę pójdźmy, trochę jak w sukcesji, że gdzieś tutaj jest po prostu walka o stołki, walka o fotele i takie prywatne niesnaski zadecydowały o tym, że Hornera się z Red Bulla pozbyli. Mam wrażenie, że to nie on był głównym problemem tego wszystkiego. On mógł być oczywiście problemem z tej strony, że chciał po prostu zbyt dużo władzy i to wszystko się najzwyczajniej w świecie nie podobało Austriakom, którzy mieli coraz więcej do powiedzenia. No i przede wszystkim Dietrich Mateschitz odszedł, więc jego największy tak naprawdę, jego największe plecy, jakie mógł mieć, no bo to w końcu był facet, który to wszystko zbudował. Więc wydaje mi się, że okej, jakby jestem w stanie zrozumieć wszystkie pobudki, które spowodowały, że Christian Horner został zwolniony, ale wydaje mi się, że trzeba było z tym poczekać do końca sezonu. Nie robić tego w środku sezonu, szczególnie w środku sezonu, którego, tak jak Cezary powiedział, mamy ogromne problemy, próbujemy się z tego wykaraskać, próbujemy z tego jakkolwiek wybrnąć, no to skoro odeszli już wszyscy naokoło, no to jeszcze zwolnijmy szefa ekipy, postawmy tam kogoś nowego, niech sobie jakoś poradzi, może on coś wymyśli. No tak nie działa Formuła 1, nigdy tak nie działała. I wydaje mi się, że po prostu ten moment był najzwyczajniej w świecie chyba nie do końca przemyślany przez Red Bulla.
Ciekawe jest to, że widziałem teraz ostatnio wypowiedzi tłumaczył Helmut Marko, zdaje się, że się tak zmienia struktura, że Mackie będzie miał o wiele mniejszy w ogóle wpływ na Red Bulla niż miał Horner, czyli jakby idzie się w drugą stronę. Mówi się o tym, że Ferrari brakuje tego, żeby szef tej ekipy miał właśnie większy wpływ i żeby był odcięty od tych korporacyjnych wpływów, podczas gdy w Red Bullu idzie to dokładnie w odwrotną stronę, czyli właśnie, żeby ta monowładza prawie została ukrócona i żeby nie było tego szefa takiego możnowładcy. Moim zdaniem to jest właśnie błąd, natomiast to, co jest też interesujące, tak patrząc na komentarze wielu fanów, to, że zarzuca się Hornerowi to, że odchodzili z Red Bulla ludzie, tak? Kluczowe postaci, jedna po jednej i tej aferze obyczajowej i tak dalej. A mi się wydaje, że spojrzenie jest złe na to i od początku, kiedy wyszły zarządzania o tym, że będą limity budżetowe, no od początku można było przewidzieć, co zostało przewidziane, że zmieni się struktura w zespołach, dlatego że zespoły nie będą w stanie już utrzymać tak dużej liczby topowych ludzi, bo nie będą im w stanie wystarczająco płacić. Inne ekipy będą im w stanie zaoferować lepsze pozycje za lepsze pieniądze, na przykład w ramach wyjątku z limitów budżetowych, których jedna ekipa nie utrzyma. Więc wydaje mi się, że jedna strata tylko jest podyktowana tym, co Horner prawdopodobnie zrobił, takim jakimś idiotycznym flirtem, bo to tak to wygląda, nic więcej, ale wystarczyło. I to jest Adrian Newey. A cała reszta to po prostu Red Bull tak czy inaczej był skazany na utratę tych ludzi i tak samo Mercedes przez lata stracił sporo kluczowych ludzi, dokładnie na tej samej zasadzie, tracąc pozycję dominującą w Formule 1.
Jest jedna rzecz, o której powiedziałeś i ja bym się szybko do niej cofnął. Powiedziałeś o władzy w rękach jednego człowieka i tym takim rozdrabnianiu tej władzy. Ja mam wrażenie, że to w ogóle jest nowy sposób na zarządzanie w Formule 1 i to chyba najlepiej pokazał McLaren, który ma Zaka Brauna, ma Andrea Stelle, ale Stella ma jeszcze Roba Marshalla, ma jeszcze innych ludzi i mam wrażenie, że te takie nowe projekty, w których ta władza, szczególnie jeżeli chodzi o technikalia, oddzielenie technikaliów kompletnie Formuły 1 od strefy zarządzania, strefy gdzieś tam pozyskiwania sponsorów, to chyba jest coś dobrego, ale znowu, jak spojrzysz historycznie, to co powiedziałeś o Ferrari, facet, który siedzi i trzyma wszystkich, że tak brzydko powiem, za gębę i zarządza tym twardą ręką, no to się zawsze tam sprawdzało, ale z drugiej strony no to też jest ten włoski model pracy, którego my chyba nie do końca wszyscy jesteśmy w stanie pojąć, bo mam wrażenie, że tam po prostu to zupełnie inaczej wygląda niż nam się wszystkim wydaje, ale Horner jest na pewno gorącym w ogóle nazwiskiem na rynku. Wydaje mi się, że ta kwestia Ferrari w tym momencie została przynajmniej w jakiś sposób zamknięta, chyba że będą chcieli przebudowywać ekipę i z Vassera zrobić szefa zespołu, a powiedzmy, nie wiem, CEO całego projektu wyścigowego zrobić Hornera, bo takie coś też w ogóle może się wydarzyć, ale to byłoby kompletnie nielogiczne, biorąc też pod uwagę to, jak dużą władzę ma Fred Vasser mimo wszystko w Ferrari, to byłby kompletny brak logiki w tym wypadku, ale to jest ciekawe, co się z Hornerem w ogóle dalej stanie. To mnie chyba bardziej teraz intryguje już niż sam fakt tego, że został zwolniony, bo tych plotek jest sporo, one krążą wszędzie, Cadillaki nawet się pojawiają, więc kto wie, co nas czeka, bo to nie jest kwestia tego, czy, tylko kiedy raczej Christian Horner powróci.
Mi się wydaje, że Bernie Ecclestone daje fajne sygnały, tak? Oni się przyjaźnią zresztą od bardzo wielu lat. Bernie go tak naprawdę wprowadził na to stanowisko Formuły 1. No i Bernie, raz, że powiedział, o nim to nie rozbawiło, że zachował się jak idiota w tamtej aferze, tak? Jakby był jednym z chłopaków w wieku lat 50. No to Bernie zawsze, no super, cały czas trafia. 94 lata cały czas wie, o co chodzi w tym sporcie. Ale powiedział, że nie widzi powrotu Hornera, jeżeli nie znajdzie się inwestor, który wykupi część ekipy w dużej mierze dla Hornera, bo Horner po prostu zawsze chciał być współwłaścicielem zespołu, także w Red Bullu. I no, Bernie powiedział ostatnio, że dopóki to się nie wydarzy, czy nie będzie miał szansy kupić udziału w zespole, to on tego nie widzi po prostu powrotu.
Pełna zgoda. Pełna zgoda. Mi się wydaje, że to jest akurat słuszny kierunek i wydaje mi się, że Hornerowi się bardzo marzyło coś, co ma Toto Wolff, czyli 33% udziałów, bycie szefem ekipy, wszystko jest fajnie, wszystko mam ja w ręku i wszystko jest zależne ode mnie, no ale w Red Bullu to po prostu było niemożliwe, więc myślę, że ktoś pewnie Hornera tym skusi. Kto to będzie, no to zobaczymy. Teraz w ogóle pojawiają się jakieś szalone, widziałem informacje na temat tego, że być może Caterham będzie, słuchajcie, zmartwychwstawał z jakimiś kuwejckimi pieniędzmi w tle w 2027 roku. Cały czas przecież jeszcze może przyjść 12 ekipa, więc kto wie, co się jeszcze wydarzy, ale ja się z Bernim zgadzam w tej kwestii. Wydaje mi się, że Horner wróci tylko, kiedy dostanie udziały w zespole.
Przechodzimy teraz do kolejnej wielkiej postaci Formuły 1, czyli Bartosz Budnik. Bartku, jak to się stało?
Wielka słowem klucz tutaj.
Nie. Nie o to mi chodziło. Proszę mi tutaj nie inputować, że ja coś sugeruję.
Nie, żart.
Jak to się stało, że w ogóle zainteresowałeś się Formułą 1? No bo tak siedziałeś 3 lata temu i co? I nie oglądałeś i nagle mówisz, obejrzę.
No nie, no aż tak to nie było, ale wiesz co, ja z Formułą 1 cofam się do lat bardzo, bardzo dawnych, bo do tak naprawdę RTL-a jeszcze, gdzieś jakieś delikatne przebitki mam tych cudownych reklam piwa, które gdzieś tam się pojawiały, bo mój tata był fanem Formuły 1, oglądał, on generalnie jest fanem sportu, ogląda wszystko, chłonie dosłownie, od snookera przez kolarstwo Formułę 1, piłkę nożną i tak dalej, gdzieś tam to też trochę na mnie przeszło. Potem był Kanal Plus i pierwsza wersja F1 TV z Cezarym zresztą, bo przecież Cezary też tam komentował. Oczywiście nie będę mówił, że pamiętam twój komentarz, bo to byłaby bzdura, ja miałem wtedy jakieś 9-10 lat, ale gdzieś wtedy te pierwsze kroki w świecie Formuły 1 stawiałem. Pierwszy zespół, któremu kibicowałem, zresztą to był McLaren, ale to bardziej dlatego, że Ferrari wszystko wygrywało wtedy, jak ja tak naprawdę mocno się angażowałem, gdzieś 2000-2001. No to wiadomo, że gdzieś ta Formuła 1 ze mną była, bardziej zacząłem się jej przyglądać tak dokładnie gdzieś w 2014 roku, 2015 to już było na zasadzie tego, że siadałem i oglądałem każdą sesję, nie tylko kwalifikacje, wyścig, tylko faktycznie oglądałem wszystko i zaczynałem coraz więcej gdzieś tam w siebie wchłaniać tej wiedzy. No i tak ze mną została już, no i potem gdzieś przyszedł ten moment, w którym myśmy zawsze z Bartkiem siadali, nie wiem czy on to tutaj opowiadał, ale to najwyżej opowiem to drugi raz. Właśnie gdzieś na początku naszych studiów, potem im dalej w las, tym częściej się spotykaliśmy się, gdzieś tam jakaś kawka, rozmowy o Formule 1 i tak to trwało i się rozwijało, aż doszło do momentu, w którym stwierdziliśmy, ja chciałem zawsze robić coś na YouTubie, on w sumie też miał taki pomysł, ja chciałem o sporcie, on chciał o motoryzacji, więc stwierdziliśmy to, słuchaj, i tak rozmawiamy o tej Formule 1, to może weźmy mikrofon, zacznijmy o tym rozmawiać. Zacznijmy jeszcze więcej o tym wszystkim czytać i gdzieś tam się w cudzysłowie wtedy profesjonalizować. No i tak spontanicznie to gdzieś tam wyszło, ale faktycznie F1 jako sport jest ze mną od bardzo, bardzo dawna, jak pamiętam.
Mam to jest jakiś taki ten czynnik?
Bartosz Budnik ukształtował mnie komentarz Gutowskiego.
Którego nie pamiętam,
tak.
To było dobre, ale to taki, wiesz, podprogowe. A czy jest jakaś taka rzecz, kojarzysz jeden trigger, który sprawił, że cię wciągnęło? Czy ty po prostu ogólnie wchodziłeś to powoli, czy coś takiego, co ci zaimponowało?
Nie było chyba takiej jednej rzeczy, natomiast to, co mi imponowało na pewno, to było, jak oglądałem, to ja nie byłem w stanie przetworzyć tego trochę, szczególnie jako dzieciak, jak to jest możliwe, że my jedziemy samochodem po mieście ileś tam na godzinę, a ci goście wpadają w zakręty po 200 na godzinę i oni się w ogóle utrzymują, jakim cudem to jest możliwe. Zawsze prędkość to była rzecz, która mi bardzo imponowała, drugą był też dźwięk, którego niestety teraz brakuje, bo to, jak brzmiały kiedyś samochody Formuły 1, nawet w tym przekazie telewizyjnym, no to było coś kompletnie innego do tego, co jest teraz, i tego chyba mi najbardziej w ogóle w tym wszystkim brakuje, tak całkiem szczerze mówiąc, więc Sebastian Vettel mówiąc o V10, jak najbardziej, Sebastian, jestem z tobą, cały czas na tym samym wózku jedziemy i ja powiem wam szczerze, ja cały czas w to wierzę, że to się wydarzy i uważam, że te zapowiedzi Mohameda Ben Sulayema wcale nie są miałkie i coś w tym wszystkim musi być, bo ten temat faktycznie istnieje i słyszałem o tym już od kilku osób, wydaje mi się, że to wróci, więc nie było takiego jednego czynnika, tylko zawsze ta rywalizacja, wyścigi po prostu mi się jakoś zawsze podobały. To zawsze było coś, co gdzieś chłonąłem. Zresztą też na początku lat 2000 ja też oglądałem dość sporo MotoGP, Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi, więc tego zawsze było sporo. Jakoś zawsze wyścigi mnie pasjonowały, nie wiem z czego to wynikało.
Ja też wierzę i szczerze mówiąc nigdy nie straciłem wiary w to, że jeszcze wrócą w silniki wolnosące. Czy to będzie V10 czy V8, to nie jestem do końca przekonany, ale zawsze kierowałem na taka logika, że no Formuła 1 zda sobie sprawę jednak, że ten element, bo to jest szok, nie? Jak stało się obok samochodów typu V10, ja pamiętam po dziś dzień kiedy i w jaki sposób słyszałem V10, to było na torze Most w 98 roku podczas imprezy Westa i to był osobowy bolid Formuły 1 i ja byłem w pitlane stałem i przejechała obok mnie ta V10 i to był po prostu koniec, nie? Zapomnij. A potem jak się to słyszało na torze, więc ten element wow, jego teraz nie ma, tak? Te silniki brzmią po prostu, one są głośne, one brzmią słabo, brzmią brzydko. I zawsze moja logika była taka, że no po pierwsze Formuła 1 zda sobie sprawę w pewnym momencie, że ciężkie samochody z jakimiś absurdalnymi systemami hybrydowymi, o czym jeszcze pewnie za chwilę pomówimy, no to nie jest dla niej droga, bo to jest oderwane od korzeni Formuły 1 teraz, a dwa, że jednak no, zda sobie sprawę, że w momencie, kiedy ten świat idzie w elektryfikację, że hybrydy jeżdżą po drogach zaawansowane, że Formuła 1 będzie znowu tym oderwaniem i takim pokazaniem szczytowej mechaniki, że jednak, znaczy hybrydy pewnie zostaną tak czy inaczej, tylko będą mniejsze wtedy, ale że jednak to wykorzystanie silników, które się kręcą wysoko, mają ten przejmujący dźwięk i są po prostu ekscytujące, że to wróci w ramach show już, spektaklu i odróżnienia Formuły 1 jeszcze bardziej od tego, co się dzieje w normalnej motoryzacji.
To jest w ogóle rzecz piękna i ja bardzo bym chciał, żebyśmy w końcu przestali udawać, ja kiedyś nawet chyba do nas na kanał taki film nagrałem o tym, że przestańmy udawać, że Formuła 1 ma jakikolwiek wpływ na motoryzację, bo już go dawno nie ma. Nie ma żadnego przełożenia tego, co dzieje się w Formule 1 na to, co dzieje się na drogach takiego bezpośredniego, bo hybryda, która jest w Formule 1 obecnie, nie ma nic wspólnego z tym, jakie hybrydy mamy w samochodach drogowych, więc dajmy sobie spokój, powiedzmy sobie jasno, to jest sport, który ma nas bawić wszystkich i ma dostarczać nam najlepsze możliwe rozwiązania, jakie tylko mogą inżynierowie wymyślić i przestańmy się bawić w to, że teraz będziemy robić hybrydy 50-50, które po prostu najzwyczajniej w świecie nie mają absolutnie żadnego sensu. No to jest rzecz, która mnie najbardziej irytuje, że my wciąż udajemy i że producenci samochodów z jakiegoś powodu dalej chcą udawać, że ich w ogóle interesuje ten temat i że dla nich to jest bardzo ważne, żeby te hybrydy były coraz większe, żeby ta energia elektryczna była coraz lepiej odzyskiwana, jeszcze biorąc pod uwagę w ogóle trend motoryzacji, który się kompletnie odwraca i teraz nagle się okazuje, że ta elektryfikacja szybka to wszystkim bokiem zaczyna wychodzić, co jest najzabawniejsze w całej tej sytuacji. To, co mnie cieszy, to jest Cadillac wchodzący, bo wydaje mi się, że Amerykanie dalej jednak mimo wszystko kochają swoje wielkie, wolnosące silniki, więc mam nadzieję, że tutaj jeszcze to będzie też jakiś głos rozsądku, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi.
No tak, tak.
W tak wielu rzeczach to tak się zgadzamy, mówiąc szczerze, bo no z tą jakby, ale to w sumie to nawet nie trzeba się za bardzo zgadzać, bo to są fakty, nie? To takie przepychanie na poziomie korporacyjnym i tego cały czas tego przesłania Formuły 1 oficjalnego, że tutaj idziemy w hybrydy, bo to tak. Nawiązanie do motoryzacji drogowej to jest jakiś absurd. Te samochody są absolutnie nieprzystające do samochodów drogowych pod żadnym względem. Jakby cel produkcji auta drogowego tak bardzo różni się od celu produkcji samochodu Formuły 1, że tam nie ma co za bardzo przenieść na jakieś ogólne rozwiązania, czy no to czego się nauczą inżynierowie pracując nad samochodami Formuły 1, jakieś ogólne idee, pomysły mogą zostać w jakiś sposób wykorzystane w drobnym procencie, ale dokładnie te rozwiązania to jest, czy hybrydy z Formuły 1 to jest... Nie da się tego w żaden sposób przełożyć 1 do 1, ani nawet w 10%. To jest po prostu zupełnie inne technologie.
Ja tu jeszcze z jednej strony powiem, bo w tym naszym duo, ja i Czarek, to ja jestem takim, wiesz, bardziej troszkę proklimatycznym i tak dalej. Natomiast ta wielka hipokryzja, czyli...
Ja również, tak, ja żeby nie było. Tego uważam po prostu, że nie udawajmy, że w sporcie, tak, nie udawajmy, że w sporcie ta ekologia ma aż tak wielkie znaczenie. Ona ma znaczenie, jeżeli chodzi o transport, o spedycję i tak dalej. Tutaj się w zupełności zgadzam, exactly, że logika, jeżeli chodzi o gdzieś tam przemieszczanie się odpowiednie po świecie, ułożenie w końcu logiczne kalendarze od przyszłego roku, bo ta Kanada cały czas była taką belką wokół, ale już ją wyjęli i teraz wszystko będzie tak, jak być powinno, przynajmniej w jakimś stopniu. To ja się zgadzam z tym, że tam, jeżeli chodzi o spedycję, to tam szukajmy jak najbardziej zielonych rozwiązań, ale na torze, no dajmy spokój, no przecież to jest absurd i uważam, że więcej dobrego by Formule 1 w ogóle to zrobiło, że jeżeli, bo przede wszystkim, bo zyskaliby pewnie kolejne grono fanów, może nawet i wracających po latach, a dwa, pokazanie, że i rozwijanie przede wszystkim, jeżeli w ogóle byśmy poszli w tym kierunku, rozwijanie rozwiązań właśnie spedycyjnych, które byłyby bardziej zielone, na których mógłby skorzystać ewentualnie cały świat, powiedzmy gdzieś ciężarówki jeżdżące na odpowiednim paliwie, czy może jakieś hybrydy, no, oczywiście tutaj już sobie w 100% wymyślam, bo tam zgaduję, że to musiałoby być raczej paliwo syntetyczne, ale to się wszystko da zrobić i uważam, że jedno, czyli powrót V8, V10 dużych wolnocnących silników wcale nie oznacza, że my odchodzimy od ekologii, kompletnie się z tym bym nie zgodził.
Dokładnie tak, ale już liznęliśmy temat, więc przejdźmy do niego, czyli przyszłość Formuły 1, sezon 2026. Wielkie larum podnoszone, może jeszcze niewielkie, ale ciche larum podnoszone co chwila przez kogoś, a to Max Verstappen powie, że to będzie kompletnie bez sensu i że będzie musiał hamować na Monzy w połowie prostej, żeby poodzyskiwać energię. Nowe zasady, nowe regulaminy, nowa koncepcja techniczna. Jak to widzisz, Bartku? Czy jesteś podekscytowany, że zmiany, będzie ciekawiej, czy Matko Boska, jeden zespół zrobi dobry silnik, bo akurat im się uda trafić i rok po prostu do zapomnienia, bo nie będzie się dało tego oglądać?
Żeby to był rok, bo jak pamiętamy ostatnio, jak Mercedes zrobił dobry silnik, to im wystarczyło na trochę dłużej niż na rok. I tego się trochę boję. Jedyny plus jest taki, że jeżeli faktycznie by się potwierdziły te doniesienia o tym, że to Mercedes ma być na szczycie, no to tam McLaren ma ten silnik, więc to myślę nie byłoby już tak jednowymiarowe mistrzostwa, tak jak były wtedy z Mercedesem, no bo umówmy się, że Williams w 2014 to jeździł głównie silnikiem, a nie czymkolwiek innym, jak już tak szukać. Czy ja jestem podekscytowany? Średnio, tak szczerze powiedziawszy, bo uważam, że cała koncepcja silników 50 na 50 nie jest dobra, cała ta koncepcja, w którą idziemy, im więcej czytam w ogóle o stylu jazdy, teraz pojawiły się te doniesienia o tym, że tylne hamulce będą najmniejsze, jak tylko mogą być, bo większość będzie się brała z hamowania silnikiem, a nie hamowania, tak powiem, normalnego. W ogóle pozdrawiam Lewisa Hamiltona w takich warunkach, bo z tego, co mi się wydaje, to w Ferrari chyba jest na jego największy problem. Więc to hamowanie silnikiem, to wszystko, co słyszymy, że też 400 na godzinę na prostych mają te auta osiągać, więc dzięki temu gdzieś będziemy mieć 1,5-2 sekundy różnicy na okrążeniu. Oczywiście to też jest całkiem zmyślnie powiedziane, bo niepowiedziane jest, czy w kwalifikacjach, czy w wyścigu, więc też Nicolas Tombazis tutaj trochę z nami gra w ciuciu babkę, mam wrażenie. Nie jestem podekscytowany, natomiast wiem, że musimy to przełknąć i musimy przez jakiś czas z tym po prostu być. Ja też nie jestem fanem częstych zmian regulaminów i uważam, że ta zmiana teraz jest po prostu zbyt szybka. My przejechaliśmy 2002, 3, 4, 5, to są 4 sezony z jednymi regulacjami technicznymi, które w tym momencie są bardzo blisko i mam wrażenie, że gdybyśmy z nimi dłużej zostali, to kto wie, czy nie byłoby jeszcze bliżej w kolejnym sezonie. Za szybko Formuła 1 zmienia regulacje techniczne, za dużo kombinowania w tym wszystkim jest. Stabilność techniczna w Formule 1 sprawia, że stawka się wyrównuje i mamy bardziej emocjonujące sezony. Patrz 2021, sezon, którego tak naprawdę nigdy miało nie być, bo gdyby nie wiadomo co, nie będę mówił, żeby monetyzacji nie ścinało i zasięgów nie cięło. Wszyscy doskonale wiemy, o czym mówię. Gdyby nie ten jeden problem światowy, to byśmy tego sezonu nie mieli, a to jest jeden z najlepszych sezonów, jakie w ogóle w Formule 1 nam się przydarzyły. Więc nie jestem jakoś specjalnie podekscytowany, ale wiem, że trochę nie mamy wyboru i jako, że kocham ten sport, no to nie mam wyboru i tak będę musiał się tym ekscytować i pewnie im bliżej będę tego wszystkiego, im bardziej będę widział jakieś szpiegowskie zdjęcia ze stycznia, z Barcelony, no bo tam kompletnie zamknięte te pierwsze sesje i będę widział, jak te samochody wyglądają, to pewnie gdzieś tam serduszko mocniej zabije, ale to do tego jeszcze mamy trochę czasu.
Mnie zadziwiły te wypowiedzi Zato Wolfa, że te 400 km na godzinę, no ale to się bierze z dwóch rzeczy. No po pierwsze będzie mega dobre przyspieszenie, bo dużo silnika, więcej mocowi dla elektrycznej, no to wiadomo, że moment obrotowy od pierwszego obrotu na minutę, zresztą elektryki bardzo ładnie rozwijają moment obrotowy, więc będą też bardzo dobrze przekładały. Więc to się z tego ma brać, ale drugim elementem jest to, że po prostu, żeby jakoś starczyło tego paliwa w tym systemie 50 na 50, no to musieli zdjąć bardzo dużo docisku aerodynamicznego i wchodzi jeszcze ta ruchoma aerodynamika, co moim zdaniem to jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, bo ono jest po prostu niebezpieczne. Tak, ja się boję o bezpieczeństwo kierowców, bo wystarczy drobna awaria, czy to po prostu sama z siebie, a nie ma systemów bezawaryjnych, jak dowodził Stanisław Lem, czy, nie wiem, drobne otarcie, czy obandy, czy z innym kierowcą i może się okazać, że pod koniec prostej kierowca wciśnie hamulec, będzie jechał te 400, a samochód nie będzie chciał skręcić i hamować wystarczająco dobrze, dlatego że po prostu aerodynamika się nie złoży do hamowania, a przecież docisk aerodynamiczny ma ogromną odgrywa rolę. Więc moim zdaniem to jest takie bardzo złe rozwiązanie i ja się będę bał trochę o bezpieczeństwo kierowców. Fakt jest taki, że też bałem się o bezpieczeństwo kierowców, jak wchodziły hybrydy, o to, że baterie nie mogą kogoś po prostu utłuc i jak Heidfeld miał ten swój ostatni występ na Węgrzech, to był chyba jeden ostatni wyścig, przecież wyskakiwał z samochodów w popłochu, to płonęła bateria, tak? Tego strasznie ciężko jest to ugasić, no to tutaj nic się tego nie wydarzyło. Więc może ten mój sceptycyzm nie jest uzasadniony, ale z technicznego punktu widzenia i logicznego to jest bardzo prawdopodobne, że po prostu będą sytuacje, w których się, no jak teraz się DRS czasami komuś nie zamknie.
No Jack Doohan, Japonia, nie musisz daleko szukać, no przecież to jest najlepszy przykład, chociaż tam podobno to był błąd kierowcy, a nie błąd samego samochodu, ale faktycznie to jest jakaś myśl o tym, że tego docisku po prostu może zabraknąć, ale pociesza chyba fakt w tym wszystkim, że oni mają wcześniej hamować przez te silniki, przez tak one są rozwiązane, więc może tutaj możemy szukać nadziei, że jak kierowca zobaczy, że faktycznie się nie zachowała ta aerodynamika tak jak powinna, to może zdąży jakkolwiek się wyhamować przez takimi małymi hamulcami z tyłu, to może, mogą być ciężary.
A myślicie, że to będzie...
To bym liczył na to, bo nie będzie chyba o tyle wcześniejsze hamowanie. Przepraszam się, Mark, że jeszcze skończę. Przypuszczam, że to nie będzie na tyle znaczące wcześniejsze. Natomiast sam fakt, że się droga hamowania wydłuży, tak bardzo jak zawsze mi imponowały hamulce w Formule 1, to jednak to może być dobry ruch w kontekście ścigania. Robert Kubica, pamiętam, podkreślał przez lata, jeszcze podczas swojej pierwszej kariery w Formule 1, że jednym z głównych problemów, jeśli chodzi o walkę, to jest fakt, że droga hamowania jest zbyt krótka. Robert zresztą bardzo logicznie, jak to on tłumaczył, po prostu im krótsza jest droga hamowania, im lepsze są hamulce, ty masz mniej miejsca na to, żeby dokonać manewru wyprzedzania. Więc wydłużenie tej drogi, tak długo jak nie będziesz tego robił 300 metrów wcześniej po to, żeby ładować baterię, tylko po prostu zostanie to inaczej wywołane, to akurat może posłużyć dobremu ściganiu. Jeszcze jeden aspekt bardzo ciekawy. Na pewno czytałeś te wypowiedzi Albona, który mówi, że teraz kierowcy, którzy się lepiej ogarną z tym, jak to działa, będą lepiej ogarniać się, kiedy spuszczać nogę z gazu, jak ładować te baterie, jak dysponować energią, to będą kierowcy, którzy zyskają przewagę na początku. I nie jestem przekonany, czy mi się to podoba, bo z jednej strony super fajnie jest, kiedy ta inteligencja kierowcy, jego ogarnięcie wygrywa, bo na tym powinna polegać Formuła 1. Z drugiej strony, to taki dylemat we mnie, z drugiej strony jednak, gdzie jest miejsce na tą czystą prędkość, prawda? Może tylko w kwalifikacjach po prostu.
Możemy w ogóle pójść jeszcze dalej do słynnego cytatu z konferencji prasowej 30 lat temu. Niki Lauda powiedział, wsadź małpę do samochodu, trenowaną małpę do samochodu, będzie w stanie jechać. No i teraz jakby dochodzimy do momentu, w którym faktycznie samochody Formuły 1, możemy się śmiać czy nie, ale są trochę jak komputery i trzeba tym wszystkim odpowiednio zarządzać. Nicolas Tombazis powiedział ciekawą rzecz na ten temat też w tej swojej wypowiedzi, że już teraz inteligentni kierowcy, którzy potrafią zarządzać w odpowiedni sposób swoim samochodem, zyskują na tym bardzo dużo i to ci inteligentni kierowcy tak naprawdę mogą z tego wszystkiego najbardziej korzystać. Wydaje mi się, że ten element zarządzania autem już tak bardzo wszedł w ostatnich latach w jakiś DNA Formuły 1 od czasu, jak te hybrydy weszły, od 2014 roku, że to chyba nie jest aż tak rewolucyjna zmiana, ale faktycznie to będzie pewnie wymagało od kierowców tego, żeby delikatnie głowę przestawić i ja się zgadzam w jednym aspekcie, że faktycznie trochę odchodzimy od tego czystego ścigania i tego, że kierowca miał się zajmować tylko tym, żeby po prostu szybko jechać, a bardziej teraz będzie musiał myśleć o tym, jaki tryb silnika muszę ustawić do tego szybkiego zakrętu, bo ja nie będę na nim hamował, tylko będę hamował silnikiem, więc przestawiam teraz tryb, a jak potem zapomni, no to będzie duży problem. Więc faktycznie ten aspekt zaczyna być trochę przytłaczający, mam wrażenie. No ale to znowu to znowu, moim zdaniem to nie zmieni jednej rzeczy. To nie zmieni premiowania najlepszych kierowców, bo wciąż uważam, że najlepsi kierowcy, tacy jak Alonso, Verstappen, Hamilton, to są goście, którzy są bardzo inteligentni i potrafią robić wiele rzeczy jednocześnie, patrzeć na telebimy, na flagi, jak akurat jest wiatr ułożony, więc wydaje mi się, że wciąż to oni będą najlepsi, będą oni na tym najwięcej zyskają, wbrew pozorom, więc teoretycznie ci, którzy tego mają mniej i bardziej muszą się skupić w 100% na jeździe, a gdzieś nie na didaskaliach dookoła tego wszystkiego, to oni mogą jeszcze bardziej na tym wszystkim stracić, niż mogą stracić ci najlepsi.
No dobra, ale wymieniłeś Hamiltona jako jednego z najlepszych kierowców.
Dlatego mu nie zabiorę, nie mogę mu tego zabrać, słuchaj.
No nie. Ale jak widzisz jego wyniki w tym sezonie i właśnie w perspektywie tego, że znowu się coś zmieni i już wspominałeś, że pozdrawiasz Lewisa Hamiltona, jak on sobie poradzi z tymi mniejszymi hamulcami. Bo na przykład Fred Vasseur dowodzi, że Hamilton to w zasadzie ma głównie pecha w tym sezonie. Że tamten margines jest dużo mniejszy między nim a Charlesem Leclerciem.
Ja wiem, to Russell też podobnie Antonelli mówił z tego, co widziałem, że to nie są takie duże różnice, przecież między Q1 a Q3 tam było 300 różnicy czy cokolwiek, jakby dajmy spokój. Ja wiem, że Fred Vasseur musi tak mówić, bo to był jego pomysł i to on ściągnął Lewisa Hamiltona Johnowi Elkanowi w prezencie i pewnie też tym delikatnie sobie przedłużył swój czas w Ferrari, jakby nie patrzeć, więc... Ja nie wierzę w słowa Freda Vassera, w pech Lewisa Hamiltona. Lewis Hamilton po prostu ma ogromne problemy z adaptacją do nowego samochodu i to jest normalna sprawa po tylu latach spędzonych w Mercedesie, po tym, że od początku kariery jeździł tylko z silnikami Mercedesa, bo to też trzeba o tym pamiętać. Przecież to od 2007 roku był kierowca, który cały czas za plecami miał trójramienną gwiazdę, prawda, a nie jakikolwiek inny silnik. To też sprawia, że zupełnie inaczej te silniki się zachowują. Więc ta adaptacja przebiega w absolutnie wielkich bólach. To też uważam, że to nie jest tak, że Lewis Hamilton zapomniał, jak się nagle jeździ, bo tak to nie powinno wyglądać. Czy pecha ma? No pewnie trochę pecha w tym wszystkim jest, ale wychodzę z takiego założenia, że ten samochód... To też nie pomaga na pewno w Ferrari, że oni zmienili koncepcję przed tym sezonem. To był inny samochód, wydawało się, że samochód walczący przecież w zeszłym roku do samego końca o tytuł, też o tym nie zapominajmy. I oni nagle stwierdzają, dobra, koncepcja była dobra, ale mamy trochę inną, ona powinna być jeszcze lepsza. Wprowadzili nową koncepcję, z którą też mam wrażenie nie do końca sobie radzą. No a ten Hamilton, biedny przychodzący, plus oni, którzy trochę są zagubieni własnym konceptem, to wszystko się składa na to, że on po prostu nie ma za bardzo z czego nalewać i nie wiem, jak długo to będzie trwało i nie wiem też, czy Lewis Hamilton będzie chciał, żeby to trwało, bo to niestety zawsze godzi delikatnie gdzieś tak zwane, po angielsku mówiąc, legacy, w to wielkie dziedzictwo Lewisa Hamiltona, bo każdy sezon, w którym on będzie dostawał takie baty od Charlesa Leclerca, no będzie źle już wyglądał w tym wyścigowym CV, szczególnie w jego końcówce najzwyczajniej w świecie.
Ja trochę inaczej na to patrzę. Znaczy dla mnie to jest seria wymówek, mówiąc szczerze. Znaczy ja rozumiem, że zmiana samochodu i tak dalej, ale no sorry, jeżeli przyjmujemy, że to jest najlepszy kierowca w historii, było wiele transferów, wielu kierowców do wielu ekip i najwięksi kierowcy nie mieli takich problemów ze zmianą samochodu. Wiem, okej, mamy nową epokę, nowe samochody, ale to mi się nie klei. Moim zdaniem, jeżeli coś tłumaczy to, że Lewis radzi sobie gorzej, że ma ciężko, to jest zmiana kultury pracy, tak, że po prostu przenosi się ze świetnie zorganizowanych ekip brytyjskich, bo Mercedes, nie oszukujmy się, jest ekipą brytyjską, a nie niemiecką. Startuje pod niemiecką flagą, ale team jest brytyjski. Czyli najlepiej zorganizowanych zespołów Formuły 1. Przechodzi do włoskiego, który, no, co tu dużo mówić, ma duży potencjał techniczny, ale jeśli chodzi o organizację i sposób pracy, bardzo daleko odbiega od profesjonalizmu Brytyjczyków. To jest niesamowite, bo podobnie z WEC-u, że Ferrari zrobiło super dobry samochód, ale jednak jeśli chodzi o kwestie operacyjne, my tego nie widzimy do końca na zewnątrz, trzeba pojechać na parę wyścigów, ale czasem widać też jakieś absurdalne decyzje, czy zagubienie zespołu, typu w tym roku utracenie na podium w Imoli, bo się nie zorientowali, że zostaną podcięci, bo za późno na pit-stop zjechali, nasza załoga straciła. No tego typu rzeczy, prawda? To wygląda bardzo podobnie. Więc do mnie trafia po prostu kwestia tego szoku po zmianie środowiska, nowych ludzi, którzy nie słuchają go tak bardzo, jak ludzie w Mercedesie. Natomiast odnoszę wrażenie, że w kwestiach tych technicznych i tego, że sobie radzi gorzej, większość ludzi, łącznie z tobą, Bartku, doznaje jakiejś jednej wielkiej amnezji. Przecież George Russell przeszedł do Mercedesa z Williamsa i w pierwszym i trzecim sezonie startów pokonał Lewisa Hamiltona w Mercedesie w jego własnej ekipie, więc jak to wytłumaczyć w takim razie? Skąd się tam
a nie, to słuchaj, to jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba do tego dołożyć, bo z jednej strony ja patrzę faktycznie na to, że Ferrari jest źle, bo jednak się adaptuje, no bo umówmy się, Ferrari jest gorzej niż było w Mercedesie, ale w Mercedesie też różowo nie było. Ja mam w ogóle takie wrażenie i ono się pogłębia we mnie coraz mocniej, że Lewis Hamilton po prostu nie dogaduje się z samochodami, z efektem przepowierzchniowym. Kompletnie nie leżą mu te auta, on ich kompletnie nie rozumie i nie pasują do jego stylu jazdy i stąd bierze się największy problem, że on po prostu nie zaadaptował się do tego, jak te samochody działają. To oczywiście też może być kamyczek do ogródka w tej dyskusji, o której wcześniej mówiłeś, czyli o największym w historii, bo umówmy się, że no, Lewis Hamilton największym w historii nie jest, jest na pewno w ścisłej czołówce, ale nie jest najlepszy. Natomiast patrzenie na to z tej perspektywy pokazuje, że faktycznie ta adaptacja kompletnie nie przebiegła po jego myśli i on sobie w tych samochodach nie radził i cały czas mam wrażenie, że są tylko przebłyski, w których widzimy dawnego Lewisa Hamiltona, który gdzieś tam potrafi pojechać świetny wyścig. Wielka Brytania w zeszłym roku się oczywiście sama gdzieś do głowy pakuje, ale tak, to też jest dodatkowy element, o którym trochę zapomniałem powiedzieć, że faktycznie uważam, że Hamilton ma duży problem od 2022 roku. No i z jednej strony on powinien się cieszyć, że za chwilę mamy kompletny reset, mamy nowe silniki, nowe samochody, bo to jest kolejna próba nowego otwarcia. No tylko jeżeli teraz ten wielki reset, który był tutaj oczywiście w cudzysłowie, jeżeli chodzi o generowanie docisku, tak bardzo mu zaszkodził, no to pytanie, co stanie się przy kolejnym takim resecie i czy tutaj Hamilton sobie poradzi, bo może być tak, że po prostu oglądamy zmierzch kariery Lewisa Hamiltona. Tak też oczywiście, że może być.
Lewis Hamilton chciałby zdobyć 8 tytuł mistrza świata, a Lawrence Stroll chciałby zdobyć 1 dla Astona Martina i Ralf Schumacher, brat byłego bardzo dobrego kierowcy, ma dla niego świetną radę. Cytuję. Jeśli Lawrence poważnie chce zostać mistrzem świata Formuły 1, musi zwolnić swojego syna. Porażka Lansa 27-0 w kwalifikacjach z Fernando Alonso mówi wszystko. Ojciec musi zdecydować, uczucia albo sukces. Jeśli jest poważny, będzie musiał całkowicie przemyśleć skład kierowców na 2026 rok. Myślę, że on to wie, ale decyzja jest dla niego trudna. Nie wiem, czy Lawrence Stroll bardzo się przejmuje tym, co mówi Ralf Schumacher i czyta to z wypiekami.
Zrobili bana, okay. Przecież ograniczyli dostęp Sky German i Ralfa Schumachera do Astona Martina po tych wybudzeniach.
A, naprawdę, okej, okay, no dobra, tak? Czyli przeczytał. No dobra, ale...
A ty chyba za poprzednio jeszcze.
Ale no, pytanie, czy ograniczyli, bo on wie, że to jest prawda, a prawda boli najbardziej? I znaczy, to, że to jest prawda, to myślę, że się wszyscy we trzech zgadzamy. Pytanie, czy on coś z tym zrobi? Czy będzie czekał Bartku, aż Lance powie, że nie, no tata, jednak tenis.
Wydaje mi się, że miłość ojca do swojego dziecka jest miłością absolutnie największą i to jest największy problem w tym momencie. I pamiętam, że oglądając Drive to Survive ma swoje plusy i minusy. Jakby ten serial ma więcej moim zdaniem minusów niż plusów już w tym momencie, ale bywają takie momenty, w których jak to oglądam, to można jakiś smaczek sobie ładny wyciągnąć. No i tam między innymi Lawrence Stroll powiedział o tym, że jego marzeniem, jego celem jest sprawienie, żeby jego syn został mistrzem świata. Jeżeli mówisz coś takiego, to wydaje mi się, że chyba niestety, ale no w pewien sposób jesteś, brzydko mówiąc, trochę odklejony od rzeczywistości i wierzysz trochę za mocno w swoje dziecko i przeceniasz jego możliwości najzwyczajniej w świecie. Ja nie mam pojęcia, czy naprawdę tak będzie to wyglądało i czy będziemy dążyć do tego, żeby Lance Stroll cały czas w Formule 1 jeździł, ale ja się z Ralfem Schumacherem oczywiście, że zgadzam i to jest jedyna logiczna droga, że jeżeli Aston Martin chce się rozwijać i chce, żeby było lepiej, no to czas pozbyć się Lance'a Strolla, czas zatrudnić tam drugiego kierowcę, który będzie na wysokim poziomie i który będzie dorównywał temu, co chociażby robi Fernando Alonso cały czas, który tutaj jak wino, im starszy, tym lepszy, w przeciwieństwie do Lewisa w ostatnich sezonach. Więc tak, to się powinno wydarzyć, to tylko że mam takie niestety wrażenie, że to się nigdy nie stanie, dopóki, tak jak powiedziałeś, Lance po prostu nie powie, dobra tata, może ja nie wiem, se w łeku jakimś pojeżdżę albo popatrzę, jak ty tam w ogóle tym wszystkim zarządzasz, w łeku mamy teraz Astona Martina, no to przecież byłoby płynne, ładne przejście. Ale tak, no boję się, że jesteśmy skazani na Lance'a Strolla tak długo, aż Lance'owi Strollowi się po prostu zabawa nie znudzi.
Do łeku to się nie nadaje, bo w łeku trzeba kompromisy z ustawieniami samochodów i tak dalej, on jest gwiazdą. Ale to ciekawe, czy te też jakby... Ja rozumiem, ja sam nie lubię Strolla i generalnie zgadzam się absolutnie z Ralfem z powodów, które za chwilę zdradzę, natomiast uważam, że jednak Stroll jest kierowcą niedocenianym pod pewnymi względami. Na przykład ostatnio zrobiliśmy sobie takie porównanie błyskotliwe. Czy na przykład uważasz, że Yuki Tsunoda jest lepszym kierowcą niż Lance Stroll?
To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Yukiego Tsunody w Red Bullu i wielokrotnie to u nas w podcastach mówiłem, że uważam, że to nie jest droga, którą Red Bull powinien iść. No i się okazało, że niestety faktycznie tak jest. To jest trudne pytanie z tej perspektywy, że Lance Stroll ma takie momenty. To jest kierowca sinusoidalny, on potrafi nagle coś wyciągnąć z kapelusza i pojechać jakieś fenomenalne kwalifikacje i człowiek się zastanawia, gdzie ty byłeś przez ten cały czas, jakby dlaczego nie możesz tak w każdy weekend? Więc nie, tutaj myślę, że można by było znak równości śmiało postawić przy Lance Strollu i Yukim Tsunodzie, tylko no Cezary, no wypychamy Yukiego Tsunody z Formuły 1, umówmy się, bo chyba obaj nie mamy żadnych wątpliwości, że po tym sezonie to on raczej na jakiejś rezerwie może znajdzie miejsce, bo trudno uwierzyć w to, że ktokolwiek będzie chciał jeszcze Yukiego po tej przygodzie z Red Bullem zatrudnić, nie?
A mi się wydaje, że może się skończyć na tym, że ostatecznie zostanie w rodzinie Red Bulla, bo Red Bull ma tak super dobry program młodych kierowców, że nie będzie za bardzo miał czym zapchać tych miejsc. Naprawdę, mówię serio, nawet po tym, co się dzieje w Red Bullu, może wrócić do tego, po prostu do AlphaTauri, Toro Rosso, RB, czy jakkolwiek to się będzie nazywało. W kwestii Strela jedna rzecz. Dlaczego? Bo też o tym myślę od długiego czasu. Tam jest jeden problem główny. Jeżeli konstruujesz taki idealny zespół z nową siedzibą, tunel aerodynamiczny, bierzesz Newey'a, Cowella, no super dream team, tak? Masz Fernando Alonso i masz tam jeden element, który brzmi: Lance jest lepszym kierowcą niż się wszystkim zdaje, syn szefa jest zajebisty, tylko jest niedoceniany i tak dalej, to jakby w cały ten element świetnego mechanizmu wprowadzasz taki, nie wiem, wciskasz taki drut jeden, który nie pasuje do systemu, wprowadzasz dogmat. I jakby w całym tym procesie tworzenia idealnej ekipy, a tak to musi działać, bo musi być to po prostu świetnie naoliwiony, świetnie działający mechanizm, w którym wszystko jest na swoim miejscu, nagle wprowadzasz ten element taki wręcz religijny i po prostu element, który nie pasuje, bo jest nieoparty na faktach. I on po prostu zakłóca feng shui całego zespołu. I ja mówię to poważnie. To są bardzo ważne rzeczy. Więc w tym względzie się zgadzam z Ralfem Schumacherem, że po prostu nie możemy udawać dalej, że Lance Stroll jest kierowcą na miarę mistrza świata, i konstruować dalej ekipy, bo po prostu to do siebie nie pasuje, więc albo trzeba się pozbyć Strolla i po prostu wziąć kogoś, albo przestać mówić, że jest najlepszy i działać na zasadzie prawdy i po prostu zderzenia się z faktami, albo nie osiągną tego, bo to będzie ta zadra cała w całym systemie.
Musieliby stanąć w prawdzie, ja nie wiem, czy oni są w stanie to zrobić i gdzieś sobie to powiedzieć. Ja się z tym zgadzam, że to faktycznie jest zadra w ogóle też kwalifikacyjnie Lance Stroll. A propos tego, co mówił Ralf Schumacher, to on cały czas czeka, słuchajcie. Silverstone 2024 są ostatnie kwalifikacje, kiedy był szybszy od Fernando Alonso, więc cały czas czekamy na to, aż Lance Stroll w końcu w tych kwalifikacjach będzie przed Fernando, no w końcu potencjał na mistrza świata, ale tak, to w ogóle jest rzecz, która mnie strasznie bawi, a propos tego dogmatu, o którym mówiłeś, że wszyscy jak mantra, jak przychodzą do Astona Martina, to mam wrażenie, że oni mają w kontrakt wpisane, że muszą powiedzieć w którymś momencie: Lance Stroll to jest lepszy kierowca, niż się wszystkim wydaje, i złego Strolla wymyśliliście wy, dziennikarze. Dziękuję bardzo. I to jest, to tak, taki muszą mieć coś takiego w umowach, bo wszyscy to po prostu powtarzają, jak przychodzą.
Słuchajcie, Neymar miał taką klauzulę, jak przychodził do Arabii Saudyjskiej, że za każde wspomnienie dobrze o Arabii Saudyjskiej dostaje 500 000 euro na przykład. Więc ja bym tylko FIDA chyba zawalił sobie po prostu takimi postami. A tu patrzcie na ten budynek, a tu na tych ludzi. Bartek, a powiedz mi, czy ty byłeś kiedyś na wyścigu w Bahrajnie?
W Bahrajnie jeszcze nie. W Bahrajnie jeszcze nie miałem okazji. A żałuję, bo bardzo lubię ten tor. Bardzo lubię.
To jest świetna okazja, żeby pojechać i Czarek ci już wytłumaczy.
To trzeba Bahrajn po pierwsze polecam. Jakoś tak się złożyło, że w ostatnich latach minimum dwa razy w roku jestem w Bahrajnie, bo zawsze staram się jechać na Formułę 1, ale nie na testy. I jeżdżę na łeka zawsze. I no, w tym roku rozkręcamy trochę taką działalność, że jeździmy na wyścigi i już na Katar wszystkie miejsca są zajęte, natomiast mogę ogłosić, że robimy wyjazd do Bahrajnu na ostatnią rundę WEC, kiedy no, ostatni wyścig, miejmy nadzieję, że Robert będzie walczył o Mistrzostwo Świata i na tym wyjeździe co, jedziemy razem, tam będzie nieduże grono osób, mieszkamy w hotelu pięciogwiazdkowym, na miejscu już wszystko ogarnięte, transport, jakby wszystko ogarniamy my, będzie wejście do padoku, będzie spotkanie z Robertem Kubicą, więc dam informacje w opisie, damy, co trzeba zrobić, trzeba będzie napisać maila zapewne z podpisem Bahrain WEC czy coś takiego, ale to będzie w opisie. Jeżeli jesteście zainteresowani, drodzy Państwo, to napiszcie i odpiszemy, co i jak to funkcjonuje w tym Bahrajnie. Sam Bahrajn bardzo polecam, jest po prostu super fajnym miejscem i WEC w Bahrajnie jest bardzo fajny.
To ja mogę dodać tylko jeszcze od siebie, że w ogóle długi dystans jest bardzo fajny pod względem dostępności i zobaczenia motorsportu od środka dużo bardziej niż Formuła 1, bo w Formule 1 nawet jakiś padok pasowy, bilety nie dają takiego dostępu, jaki można mieć na WEC-u czy na LMS-ie i to jest fajne i to jest piękne, bo też można zobaczyć, jak działa motorsport od środka, który wbrew pozorom w Formule 1 jakoś znacząco się nie różni od tego, co można zobaczyć na wyścigach Endurance.
Podpisuję się również, też tak uważam, byłem i byłem z Czarkiem w dodatku jeszcze na WEC-u i to warto, naprawdę, było fajnie. To jeszcze nam zostało nadchodzące Grand Prix Holandii na torze Zandvoort. Torze, na którym wyścigi czasami są z tych bardziej dla koneserów, ale pytanie, Bartku, czego się w ogóle... Po pierwsze, czy lubisz ten tor, a po drugie, czego się spodziewasz w obecnej
deszczu.
Stawce?
Deszczu. Spodziewam się deszczu, bo wygląda na to, że będzie chyba padać. 80% szans teraz na deszcz w niedzielę, a to może zwiastować problemy oczywiście z rozegraniem wyścigu, bo przypominam, że pochyłe zakręty na Zandvoort będą sprawiały, że FIA będzie dmuchała na zimne najdłużej, jak tylko się będzie dało. Ja zresztą byłem na deszczowym wyścigu tam 2023 i wtedy faktycznie popadało i to był dość ciekawy wyścig z Gaslym na podium. Wiesz co, ja ten tor lubię do samej jazdy, jakimś symulatorze czy cokolwiek, to jak najbardziej, ale to nie jest tor dla Formuły 1. To jest jeden z wielu problemów, inaczej, to jest problem wielu torów tych oldschoolowych, typu właśnie Imola, typu Zandvoort, które po prostu są za wąskie na obecne konstrukcje i gdzieś w tym upatruję ten cały problem. Nie da się tak fajnie walczyć koło w koło, jak to mogłoby być możliwe. Ale z jednej strony żałuję, bo to jest wyścig z nieprawdopodobnym klimatem. Jak się tam pojedzie i zobaczy tę pomarańczową armię, która gdzieś faluje przez cały czas, jest bardzo głośno. Ta wąska prosta startowa, jak się na niej tam w ogóle stoi, to się własnych myśli nie słyszy, bo tu DJ, tutaj ci kibice, tutaj odpalane silniki, więc już w ogóle głowa wybucha. Pięknie położony w ogóle obiekt, to też trzeba sobie powiedzieć. Bardzo dobrze zorganizowane wszystko na miejscu, więc to jest fajny wyścig dla kibiców. Bilety chyba cały czas są dostępne, bo słabo się w tym roku jakoś sprzedają, ciekawe dlaczego. Więc może ktoś będzie chciał pojechać tak i zrobić sobie takie wakacje last minute w Holandii. Więc jakoś ja też jakoś specjalnie nie będę tęsknił za te dwa lata, kiedy Zandvoort w ogóle odejdzie z kalendarza Formuły 1. Z własnej woli, to też jest bardzo ciekawe, nie przelicytowane, tylko z własnej woli. Więc mam nadzieję, że nie będziemy mieć wyścigu dla koneserów, że dostaniemy coś fajnego, bo ten tor potrafi produkować naprawdę fajne wyścigi.
Ja Zandvoort, znaczy generalnie na Formule 1 to mi się średnio podobało, raz tam pojechałem na ten pierwszy i potem powiedziałem, że sorry, ale już nie, po prostu organizacyjnie mi się to średnio spina, jeśli chodzi o takie kwestie operacyjne, jest po prostu trudno.
A dzielony padok między innymi pewnie masz na myśli, bo zasuwanie pomiędzy jedną a drugą częścią to jest masakra.
Dzielony padok i też, że na parking jakiś trzeba długo
busikiem.
Się jedzie na parking, tak, co dla mnie na przykład jak robię live'a w samochodzie, no to ja potrzebuję szybko zareagować. Na Zandvoort jeździłem na Formułę 3, byłem kilka razy, jak jeździł Robert Kubica, Kuba Giermaziak i jakby podczas tego weekendów Formuły 3 było po prostu o wiele spokojniej i o wiele takiego lepiej się można było ogarnąć. Sam tor ja lubię, ale kierowcy go bardzo lubią, prawda? Jest absolutnie wyjątkowy, jest to tor, na którym mają ten flow. Jest to też klasyczny tor, stary tor zaprojektowany, chociaż tutaj są zdania podzielone, nie do końca wiadomo, czy jednak autorem jest autor Suzuki, czy jednak to było jakieś wspólne dzieło, tak? Tutaj są dyskusje, trwają, to historycznie to trwa. Natomiast generalnie jest jakieś podobieństwo między Suzuką, koncepcją Suzuki, a koncepcją Zandvoort. No i generalnie ciekawe miejsce, no jeżeli ktoś chce zobaczyć, myślę, że można, ze względu na lokalizację, no i tak jak mówi Bartek, ostatnia okazja w tym roku i za rok, bo potem żegnamy Zandvoort.
No dobrze, no to zostaje nam obstawianie, ja zacznę. Obstawianie podium, oczywiście. Skoro będzie deszcz, to będzie Max Verstappen, Oscar Piastri i jakaś niespodzianka na trzecim miejscu. Ktoś, kto zazwyczaj nie ma szans na podium. Hamilton na przykład. O, proszę bardzo.
Okej, to dość ciekawe. Ja nie będę jakoś specjalnie tutaj szukał. Wydaje mi się, że Oscar Piastri, Lando Norris, a trzecie miejsce na podium... Ma być chłodno, więc jakiś Russell, myślę.
To ja zrobię Norris, Piastri i tutaj to trzecie miejsce jest bardzo ciężkie. Ale obstaj Verstappena, bo Verstappen będzie jechał prawdopodobnie z pierwszego, drugiego pola, coś takiego na tym torze. Chyba, że Red Bull się totalnie jeszcze składa. Ale to powinien być tor pod Red Bulla, no bo Suzuka, przynajmniej, tak, przypomnijmy. W trybie okay. wyścigowym się McLaren Zaora. Więc niech będzie Norris, Piastri, Verstappen.
Dziękuję bardzo, niech wygra lepszy, panowie, zobaczymy. To był Codrive numer 89 z Bartkiem Budnikiem, Eleven Sports, Budnik Pokrzymiński, Park Ferme. Dziękujemy, Bartku. Super cię było poznać i super było z tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, że jeszcze będzie okazja. Pojawiały się w komentarzach, żeby zrobić, wiecie, poczwórny podcast z wami. Acz wydaje mi się, że to już jest, naprawdę by musiało być w formie takich, wiecie, rozmów, jak są ci aktorzy albo reżyserzy w Stanach, że siedzą przy okrągłym stole i się czymś tam wymieniają, bo inaczej to niezły bajzel, ale kto wie, piszcie w komentarzach, czy byście chcieli.
Myślę, że fajnie, to by z tego mashup, actually.
Mogłoby być całkiem zabawnie.
Dziękuję jeszcze raz i miłego wyścigu wam życzę, panowie.
Dzięki.
Dziękujemy.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.